Witam ponownie. Rafał Zając, prezydent Stargardu, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry mieszkańcom, radiosłuchaczom.
Panie prezydencie, na niespełna rok przed wyborami samorządowymi zdąży pan zrealizować część swoich zamierzeń do końca tej krótkiej kadencji?
Myślę, że znaczącą. Pracujemy naprawdę intensywnie od kilku miesięcy po wyborach. Ta praca nie ustaje. Okres wakacyjny nas nie powstrzymał. Myślę, że znaczącą część zadań, jeśli nawet nie zakończymy, to będą rozpoczęte.
Można zauważyć już pierwsze oznaki poruszenia i przymiarki wśród innych ugrupowań partii politycznych w mieście i nie tylko. Patrzy pan na to ze spokojem?
Znaczy, ja przyznam uczciwie, panie redaktorze, że w zasadzie to ja mam wrażenie, że dopiero co były wybory, bo to parę miesięcy upłynęło i zajmuję się bieżącymi sprawami miasta, zajmuję się tymi inwestycjami, które są w przygotowaniu. I naprawdę przyszłoroczne wybory to jeszcze zbyt odległy okres, żeby w ogóle jakieś plany snuć.
Jak słyszeliśmy przed chwilą, Olgierd Geblewicz, marszałek województwa z PO, oświadczył, że Platforma nie wyklucza poparcia pańskiej kandydatury do urzędu prezydenta Stargardu na nową kadencję. Spodziewał się pan takiej deklaracji?
Znaczy, ja w ogóle cieszę się ogromnie ze współpracy z panem marszałkiem Geblewiczem, bo ona ma bardzo istotny wymiar. Przecież samorząd województwa jest dysponentem funduszy unijnych i między innymi to jest element i taka oś rozwojowa dla miasta, bo nie ma co ukrywać, że te fundusze unijne i dziś pomagają nam wiele inwestycji realizować, więc w kontekście współpracy z panem marszałkiem uważam, że nam ona się układa bardzo pomyślnie.
A w kontekście współpracy z Olgierdem Geblewiczem jako politykiem PO?
No to tak jak powiedziałem, panie redaktorze, zajmuję się sprawami Stargardu na razie. Wybory to jest zbyt odległy okres.
A w jakich kategoriach należy taką deklarację odczytywać? Poważnego przedstawiciela PO, zaproszenia do negocjacji w sprawie współpracy, czy oficjalnego postawienia pana w mediach przed faktem dokonanym?
Panie redaktorze, nie wiem, poświęcamy mnóstwo czasu na tego typu kwestie, natomiast ja przyszedłem, mam sporo do opowiedzenia mieszkańcom o tym, co się za chwilę będzie w Stargardzie działo, także.
To może jeszcze ostatni wątek tych spraw pobocznych. Stowarzyszenie Stargard 21 w tych wyborach wystartuje samo, czy ewentualnie z szerokim poparciem także partii politycznych, rozważając również ofertę PO?
To trzeba by było prezesa stowarzyszenia spytać, bo ja nie jestem jego członkiem.
Dobrze, wróćmy do miasta. Rozpoczęta na tak zwanym gruncie budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego dobrze się sprzeda w ramach nadchodzącej kampanii?
Panie redaktorze, no oczywiście kampania wyborcza to jest okres, w którym mieszkańcy dokonują pewnych podsumowań i myśmy przygotowali program wyborczy w ostatnich wyborach w taki sposób, żeby dość łatwo było go ocenić na zasadzie zero-jedynkowej, zrealizowano, nie zrealizowano. I każda praktycznie inwestycja, każda zmiana w mieście podlega jakimś ocenom i podsumowaniom, no ale to też na tym polega pewien program wyborczy. Myśmy go przedstawili bardzo ambitny. Jego elementem, na pewno istotnym punktem było centrum przesiadkowe. To są te inwestycje, których kontynuacja ma nam zapewnić rozwój miasta. Ja jestem przekonany, że ta inwestycja zmieni nam kawałek miasta, rozszerzy funkcjonowanie centrum, o tym już mówiłem i ona będzie miała bardzo istotne znaczenie. Myślę, że również sami mieszkańcy odczują zdecydowaną poprawę, jeśli chodzi o standard komunikacji, poruszania się komunikacją zbiorową.
Wracając w pobliżu już nieco rozgrzebanych okolic ulicy Towarowej, co uda się wykonać w przyszłym centrum jeszcze do końca tego roku?
Firma Strabag już przejęła plac budowy. Teraz trwają prace rozbiórkowe, czyli tak naprawdę przygotowanie do budowy, ale przedstawiła też już harmonogram, bo zgodnie z przetargiem, zgodnie ze specyfikacją, wykonawca, który wygrał w postępowaniu, miał w pierwszej kolejności obowiązek przedstawić, jak ten rytm robót w oparciu o jego możliwości i w jego ocenie będzie wyglądał. No i dziś już wiemy, że rondo będzie realizowane w roku 2018 ze względu na to, że myśmy w samej specyfikacji, w umowie później wykonawcy ograniczyli terminowo. Nie chcemy mieć tego ronda rozgrzebanego przez półtorej roku, tylko narzuciliśmy, że przez 4 miesiące od wbicia łopaty w rondo trzeba je skończyć. Więc on po prostu, żeby pokryć masą bitumiczną, musi to zrobić w okresie ciepłym i rondo będzie budowane w przyszłym roku, a w bieżącym roku inwestycja będzie trwała trochę jakby na uboczu, przy samych torach kolejowych i bezpośrednio na ulicy Towarowej. No skala prac jest ogromna, bo to jest tak naprawdę półtorej roku i 26 milionów.
I wszystko na ten temat. Na razie. Ambitnie wygląda również projekt przejęcia 28 ulic w obrębie miasta, zarządzanych dotąd przez powiat. To kolejny etap porządkowania spraw, kto i czym zarządza w mieście.
I porządkowania, i modernizacji, bo proszę zwrócić uwagę na to, że nam z samorządem powiatowym od lat wyjątkowo dobrze się układa ta współpraca. I rzeczywiście są pewne kategorie ulic, na przykład osiedlowych, na osiedlu Chopina, to jako przykład można podać, których uzasadnienie w sensie takiej definicji drogi powiatowej jest co najmniej średnie. Z historycznych powodów, ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, te ulice stały się ulicami powiatowymi w pewnym czasie, ale dziś rzeczywiście trzeba to porządkować, przy czym ta nasza dobra współpraca wiąże się również z dużym zaangażowaniem powiatu w te obszary, które przejmujemy. I właśnie na osiedlu Chopina skończona jest ulica Wieniawskiego. Będzie zrealizowana jeszcze w roku bieżącym, mam nadzieję, bo to już jest zadanie powiatowe, w którym my pomagamy finansowo. Fragment ulicy Wielkopolskiej od Wieniawskiego do Czeskiej. I cała ulica Ceglana w nowej nawierzchni, z wyjątkiem tylko skrzyżowania z Węgierską, bo tam w przyszłym roku miasto, czyli my, chcemy budować rondo włączające teren byłego ZNTK w ulicę Ceglaną, więc ten fragmencik tylko będzie wyjęty z nakładki, natomiast cała Ceglana zyska nową nawierzchnię. I teraz jak spojrzymy na centrum miasta, powiat w ostatnim czasie standard tego centrum trochę poprawił, a to jest duży, drugi obszar przejmowany przez nas. Tu chodzi po pierwsze o to, żeby był jeden gospodarz w centrum, bo kwestie utrzymania ulic w centrum to również są sprawy związane po prostu z estetyką, z odbiorem przez turystów, no to jest po prostu wizytówka miasta. W związku z tym chcemy, żeby to był jeden gospodarz, tym gospodarzem będzie miasto od przyszłego roku, ale też jakby z przejęciem centrum wiąże się deklaracja powiatu, bardzo istotna dla miasta. Uchwałą w czerwcu na Radzie Powiatu podjętą zdecydowano, że z budżetu powiatu 1 200 000 zł powiat przeznaczy w przyszłym roku na modernizację przez miasto z kolei, ale i żołnierza. Więc no, tak jak powiedziałem, to wszystko odbywa się w ramach pewnych uzgodnień i współpracy, ale to przejęcie rzeczywiście jest też elementem porządkowania tego układu drogowego.
Czyli mamy tutaj także wzajemną wymianę finansową. Prace przy centrum idą jak burza w kwestii przejmowania ulic i ich finansowania również, czego nie można powiedzieć o przebudowie pływalni Osiru. Liczy pan te nierozstrzygnięte przetargi od wiosny, zdaje się, tego roku?
No zły jestem, panie redaktorze, bo to takie potknięcia zupełnie niepotrzebne. No ale co zrobić? No, jesteśmy w takim momencie, kiedy fundusze unijne, proszę pamiętać w perspektywie 2014-2020, te fundusze unijne ruszają dopiero w roku 2017, więc mamy do czynienia z taką swoistego rodzaju kumulacją inwestycyjną, co powoduje z kolei, że na rynku wykonawczym, który przez ten czas się zwinął, bo była dość duża posucha, ten rynek wykonawczy nie jest w stanie jeszcze przy ograniczonych kadrach zareagować natychmiast na te zwiększone zamówienia. No i ja zakładam i jesteśmy po wielu rozmowach i z zarządem spółki, przemyślanym wsparciem z urzędu, że no to czwarte postępowanie będzie ostatnie.
Ale czy widzi pan jakąś możliwość, by ten zaczynający się mechanizm przetargowy w przypadku pływalni Osiru jakoś zaczął sprawniej działać?
No zawsze zakładam, że po pierwsze jest to element bardzo dużej pracy z naszej strony i również w tym obszarze ona jest wzmożona, potrzebna. Tak jak powiedziałem, spotkania z zarządem spółki, z radą nadzorczą spółki miały miejsce i władze spółki są w pełni zdeterminowane do tego, żeby do tego postępowania czwartego się dużo szerzej przygotować. No, trzeba powiedzieć, że finansowanie tej inwestycji jest poukładane. W dużej części zabezpiecza je miasto i przebudowa basenu jest inwestycją oczekiwaną. Więc no, dla mnie nie istnieje pytanie, czy zmodernizujemy basen, istnieje tylko pytanie kiedy. I zakładam, że na początku przyszłego roku budowa na Osirze powinna się rozpocząć.
Podobnie jak długo w przypadku pływalni poczekamy na pierwsze efekty przyjętego przez miasto gminnego programu rewitalizacji, też odnoszę wrażenie, że ten mechanizm w kwestii rewitalizacji nieco się zacina.
Nie, to jak się wejdzie w szczegóły, panie redaktorze, to wygląda zupełnie inaczej, bo jeśli mówiliśmy o współpracy z samorządem województwa, to ta współpraca równie dobrze nam się układa z różnymi ministerstwami. I tak na przykład w oparciu o współpracę w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i współpracy właśnie z programem regionalnym, czyli z samorządem województwa, mamy łącznie pozyskane środki na parki, które dadzą nam budżet 10 milionów do zainwestowania w parki od Popiela przez Jagielloński,
tu mówimy o parkach,
przez aleje wzdłuż Kiry-Skłodowskiej. No, to jest duży element rewitalizacji. Jeśli mówimy o poważnym oddziaływaniu na zmianę naszych przyzwyczajeń społecznych, to uważam, że modernizacja naszych plant będzie miała to oddziaływanie znakomite.
Tylko ja
i ta przebudowa parku będzie zdecydowanie odczuwalna, jeśli chodzi o nasze zwyczaje.
Tylko ja widzę tę zaniedbaną zabudowę śródmieścia mieszkalną.
Ale no to mogę powiedzieć, że szykujemy się do podpisania już umów na pozyskane dofinansowanie na kolejne termomodernizacje i to takie kompleksowe modernizacje miejskich kamienic, więc to nie jest absolutnie temat zarzucony. Ta rewitalizacja po prostu jest w toku. Ja zresztą mogę powiedzieć, że jak podsumowaliśmy poprzedni program rewitalizacji, on obejmował minione kilka lat, to szczerze mówiąc, nawet ja byłem zaskoczony, jak duży poziom jest zrealizowania tego programu i zakładam, że będzie również tak z tym, który dopiero co przyjmujemy. Na ostatniej sesji Rada Miejska przyjęła zasady wyboru szerokiego składu Komitetu Rewitalizacji z dużym zaangażowaniem różnych czynników społecznych, tak to się nazywa, czyli po prostu mieszkańców reprezentujących różne podmioty, również wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i tak dalej. Więc ja zakładam, że przy dużym zaangażowaniu nas wszystkich te procesy również się udadzą i mimo, że założenia mamy ambitne, to i źródła finansowania są poukładane i przy tym zaangażowaniu, przy wysiłku nas wszystkich ten program uda się zrealizować. Ale będę podkreślał, modernizacja zabytków, modernizacja plant to są bardzo istotne elementy, które wpływają, przeobrażają nam trochę nasze funkcjonowanie społeczne i na to finansowanie już jest praktycznie zapewnione.
Jeszcze wspomnijmy o innych istotnych elementach. Optymalizacja poprzez łączenie dotyka najpierw dwóch miejskich spółek. Będą kolejne?
Nie ma takiego planu, no bo to jest bardzo konkretna sytuacja. Mieliśmy dwie spółki, mamy jeszcze dwie spółki, Fundusz Poręczeń Kredytowych i Stargarską Agencję Rozwoju Lokalnego, które obydwie działają w zakresie inkubowania, czyli tworzenia nowych podmiotów gospodarczych i w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. I teraz te dwa podmioty przy połączeniu mają szansę wywołać efekt synergii, czyli krótko rzecz ujmując, nie matematyczny. 1 plus 1 nie da 2, tylko 3 i 4. Chodzi o to po prostu, żeby ten wysiłek kadrowy, wysiłek umiejętności, ale też i potencjał majątkowy i finansowy połączyć i mieć po prostu zdecydowane większe możliwości również w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów. To jest misja stawiana przed tą spółką.
W ramach podsumowania, będzie pan startował w tych wyborach?
Na pewno będę jeszcze ciężko pracował przez cały rok na rzecz Stargardu.
Jak już pan będzie startował, to z pocałunkiem śmierci Platformy czy bez?
Panie redaktorze, ja nigdy się nie odżegnowałem od różnych wsparć i w tych wyborach całe rzesze mieszkańców udzielało mi wsparcia i ja się zawsze z tego cieszę.
Rafał Zając, prezydent Stargardu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Rozmawiał Marek Synowiecki.